A w studio po powrocie z Iraku Witold Gadowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ale zaczynamy nie od Iraku, tylko od procesu, bo prosto z Bagdadu przyjechałeś na salę sądową i tam co się zdarzyło?
To był już drugi termin rozprawy z Ringer Axel Springer, koncernem, który oskarżył mnie o naruszenie dóbr osobistych za stwierdzenie, że Niemcy robili mydło z ludzkiego tłuszczu, abażury z ludzkiej skóry i w koncernie Axel Springer zasiadali byli naziści. Uznali, że to jest obrażające dla ich koncernu i wytoczyli mi proces, w którym reprezentuje koncern kancelaria Zięba i Kochański, w tej chwili już chyba tylko Kochański, bo ta kancelaria w międzyczasie chyba się dzieli. I pierwsza rozprawa się nie odbyła, ponieważ publiczność liczyła kilkaset osób i raczej mam wrażenie, że była po mojej stronie, wobec czego sąd stwierdził, że jest za mała sala i sprawa się nie odbyła. Nie podano wtedy następnego terminu, po czym zaskoczono nas terminem 17 grudnia, ale zjawiłem się na sali sądowej, tym razem dużo większej, która i tak szczelnie wypełniła się publicznością. Większa część publiczności nie weszła na salę, bo nie miała kart wstępu, wobec czego oglądała wydarzenia na sali sądowej przez Telebim, na Telebimie piętro wyżej. Sąd sprawdził tożsamość stron, po czym zapytał, czy istnieje możliwość mediacji. Ja wraz z panią adwokat stwierdziliśmy, że jak najbardziej możliwość mediacji istnieje, ponieważ jestem człowiekiem łagodnym. Reprezentanci koncernu Axel Springer również stwierdzili, że są gotowi do mediacji, tym bardziej, że nie zjawił się główny świadek. Jeżeli można go nazwać świadkiem, nie zjawił się na rozprawie i sąd wyznaczył termin dwumiesięczny na odbycie mediacji. Ja złożyłem oświadczenie przed już zakończeniem tego posiedzenia sądu, że owszem, jestem gotowy na mediację, ale nie zmienię nawet jednego słowa w tym, co powiedziałem. Gotów jestem na przejawy dobrej woli ze strony Axel Springer w postaci przeproszenia polskich dziennikarzy, nie tylko mnie, ale polskich dziennikarzy za to, że koncern podejmuje próby zastraszania ich, wytaczając procesy sądowe i żądając ogromnych sum zadośćuczynienia. Wobec mnie koncern na razie był dosyć łaskawy, bowiem żąda ode mnie tylko 50 tysięcy złotych, ale są koledzy, od których żąda 200 tysięcy złotych.
A jak dokładnie brzmi pozew złożony przez Axel Springer?
Naruszyłem dobra osobiste koncernu i mam za to wygłosić upokarzające przeprosiny wszędzie, gdzie się da i zapłacić 50 tysięcy i koszty postępowania sądowego.
Czyli teraz jest czas oczekiwania na mediację, czyli będzie taki moment, kiedy z przedstawicielami koncernu usiądziesz przy stole i będzie mediator, który coś będzie proponował i to, czym się skończy, zobaczymy, bo szczerze powiem, wątpię, żeby koncern się wycofał z takiego pozwu, bo to przecież skoro złożył, ma mecenasów, ma siłę, ma pieniądze, więc proces może kontynuować. A kto miał być tym pierwszym świadkiem?
Pierwszym świadkiem miał być pracownik koncernu Axel Springer, pan, dzisiaj powiem Jakub K., bo nie wiem, czy mnie wytoczy procesu, jeżeli podam mu pełne jego personalia. No i on miał być świadkiem. Może poczuł się bardzo, bardziej niż cały koncern, obrażony moimi słowami. No cóż, ja potraktuję mediację jako okazję do uczynienia wykładów z prawdziwej historii II wojny światowej i tego, co nastąpiło po II wojnie światowej. Naliczyłem, że w koncernie Axel Springer zasiadało co najmniej 3 byłych wysokich oficerów SS.
Po II wojnie światowej.
Tak, po II wojnie światowej. 3. żoną Axela Springera była pani Lorenz, córka generała SS skazanego w procesie norymberskim na 20 lat. Pan Axel Springer do 1938 roku miał pierwszą żonę, ale w 1938 roku rozwiódł się z tą żoną. Przypadkowo okazało się, że ta żona ma korzenie żydowskie, więc pan Axel stracił do niej afekt. I takich historii o Axel Springerze i jego pracownikach będę przytaczał na sali sądowej więcej, żądając oczywiście, by każdy proces był publiczny.
I transmitowany, może do tego czasu dojrzejemy do tego, żeby ten proces Witolda Gadowskiego też transmitować w radiu, bo nie wiem, czy mediacje mogą być transmitowane, tego nie wiem, to sprawdzimy.
To można sprawdzić, z mojej strony nie ma żadnych zastrzeżeń. Mogę mediować z koncernem publicznie, nawet lepiej, jeżeli będę mediował publicznie, bo wtedy opinia publiczna będzie wiedziała, jak to przebiega, a nie będą odgrywały roli takie zakulisowe historie związane z pieniędzmi i siłą koncernu.
Wczoraj tutaj na piątym piętrze w budynku Pasty dzieliliśmy się opłatkiem, takie spotkanie redakcyjne, spotkanie z tymi, którzy prowadzą w radiu audycje z rozmaitymi osobami. Witold Gadowski przyniósł prezent. To jest najnowsza książka. Szlak trafił. Jeszcze do tej książki nie zdążyłem zajrzeć. Jak zajrzę, to co w niej znajdę?
Książka właśnie jeszcze pachnie farbą drukarską, bo ją dostałem prosto z drukarni. Podjąłem eksperyment samodzielnego wydawania swoich książek. Nie wydaję już książek przez żadne wydawnictwo. I ten eksperyment będę sprawdzał na własnej skórze. Jeżeli się powiedzie, to będę proponował innym autorom taką samą ścieżkę, dlatego że polski rynek księgarski jest tak skonstruowany, że autorzy najlepszych nawet książek dostają ze swojej książki może 2, może 3 złote. Tyle zarabiają na każdej sprzedanej książce. Całą resztę zarabiają wydawcy.
Wydawcy, to powiem, że wydawcy wcale całej reszty nie zarabiają, bo jest po drodze są hurtownicy, i po drodze są księgarnie, a wydawcy bardzo cierpią na tym wszystkim, co się dzieje na rynku książki, i małe wydawnictwa mają olbrzymie kłopoty i średnie wydawnictwa mają olbrzymie kłopoty, dlatego że zmonopolizowany rynek hurtowy rządzi rynkiem księgarskim.
Tak, to dla precyzji to racja. Hurtownie żądają 50% upustów, potem psują cenę książki, sprzedając tą książkę w internecie za tanie pieniądze. Wykańczają w ten sposób, że tak powiem brzydko, normalne księgarnie, do których przywykliśmy. Ja kocham księgarnie, te stare, w niektórych zanurzałem się od lat i już ich nie ma. Zostały zniszczone przez handel w internecie. Więc ja chcę to zmienić i rozwijam taki projekt niezależnego wydawnictwa autorów, w którym autorzy będą zarabiać godziwie, po prostu tak, jak zapracowali. I pierwszym przejawem tego działania jest wydanie książki Szlak trafił, powieści, która zawiera, no, zastanawiam się nad dobrym słowem, ale zawiera wyjaśnienie katastrofy w Smoleńsku. Może takie nie wprost, ale na pewno pokazuje, co w Smoleńsku się stało 10 kwietnia 2010 roku.
Ale jest to powieść.
Jest to powieść, dlatego że za powieść nikt nie będzie mnie ścigał. Ja zaznaczam, że to wszystko jest wytworem fikcji i wyobraźni autora. To jest powieść na poły szpiegowska, na poły sensacyjna, zawierająca opis siatki agentów rosyjskich, która działa w Polsce i nie jest wytworem mojej wyobraźni, i zawierająca opis kilku, myślę, dosyć ciekawych historii z dziejów polskiego wywiadu, najnowszych dziejów polskiego wywiadu. To wszystko ubrane w fikcję literacką. Mam nadzieję, że to się będzie dobrze czytało. Pierwsi czytelnicy stwierdzili, że nie zasypiali nad książką, więc to już dobrze.
Czy autor tej książki, Witold Gadowski, będzie na jarmarku Wnet?
Tak, tak, wybieram się z książką i mam zamiar ją podpisywać, jeżeli zjawi się ktoś, kto będzie chciał ją czytać.
Czy możemy powiedzieć, że to się zdarzy od 10 do na przykład 14, czy 10:15? Ponegocjujmy chwilę.
Ponieważ lubię długo spać, to 10:15.
Witold Gadowski wybrał 10:15 i pozostaje w studiu Poranka Wnet. Jest godzina 7:08. A w przeglądzie prasy pierwsze, nieformalne, choć publiczne, pierwsze publiczne zebranie zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witold Gadowski, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, i Jolanta Hajdasz, która jest w Poznaniu, redaktor naczelny Kuriera Wielkopolskiego i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, jest przy telefonie. Dzień dobry. I wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest przy telefonie. Dzień dobry, Jolu.
Dzień dobry wszystkim.
Powodem naszego spotkania jest odpowiedź Prokuratury Krajowej na wniosek Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP o udzielenie informacji w sprawie śledztwa dotyczącego reportażu o urodzinach Hitlera. To jest słynny reportaż TVN-u. A co w tej odpowiedzi Prokuratora Krajowego jest?
Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo jest wymowne to, że tej odpowiedzi udzielono. To jest bardzo obszerna odpowiedź, liczy ponad 3 strony formatu A4, także jest sporo tych informacji. W całości ona jest opublikowana na stronie internetowej Centrum Monitoringu, tak by każdy mógł się z nią po prostu zapoznać. Co istotne, prokuratura po prostu znalazła też podstawę prawną i jest przekonana, że takiej informacji można było udzielić i trzeba było udzielić. Jest to o tyle ciekawe, że dosłownie dzień wcześniej otrzymaliśmy odpowiedź z prokuratury rejonowej w Katowicach, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, z odmową właśnie tej odpowiedzi, z odmową udzielania jakiejkolwiek informacji na temat tej sprawy. A po prostu właśnie prokuratura krajowa zadecydowała inaczej i też odnosi się do tego faktu w pierwszej części tej informacji. To znaczy jeszcze, co istotne, to po prostu podpis jest w tej odpowiedzi informacja o tym, że z materiału dowodowego wynika, że na urodziny Hitlera przyniesiono duże ilości alkoholu. Częstowano uczestników spotkania tym alkoholem, że wręcz podczas tego zdarzenia prowokowano uczestników do wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim, i nawet są cytaty po prostu z zeznań świadków czy osób przesłuchiwanych w tej sprawie. Wszystko to stanowi jeszcze ciągle przedmiot weryfikacji w śledztwie, ale już jest zapowiedziane, że w najbliższym czasie będzie kierowany akt oskarżenia przeciwko kolejnym 6 osobom. Jeśli chodzi o sprawę samego udziału, to co z naszego punktu widzenia najistotniejsze, najtrudniejsze, samego udziału dziennikarzy czy operatora stacji telewizyjnej w tym wydarzeniu, to także jest stwierdzone, że z materiału dowodowego wynika, iż określoną rolę w tym całym po prostu zdarzeniu na pewno pełnili, odgrywali, i to ciągle jeszcze jest przedmiotem po prostu ustalania. Do tego obligują prokuratorę gromadzone w tej sprawie dowody, więc jakby bardzo jest to wymowna informacja. Niczego jeszcze na tym etapie sprawy nie przesądzę. Natomiast pokazuje też kolejne okoliczności, potwierdzając, że informacje prasowe, jakie ukazały się na ten temat, po prostu miały swoje mocne podstawy, mocne uzasadnienie, także w zebranym materiale dowodowym. Szczegółów jeszcze nie znamy, bo jeszcze to śledztwo trwa, ale na pewno nie można po prostu jakąś zwykłą konfabulacją w ogóle nazwać tego, co do tej pory ukazało się po prostu w mediach na ten temat. I myślę, że dobrze się stało, że wystąpiliśmy po prostu o te informacje, bo przynajmniej jest też jakiś materiał, który odpowiada na te, które absolutnie przeczą czemukolwiek i jakiemukolwiek udziałowi niestety dziennikarzy w tej sprawie.
Zacytuję fragment listu prokuratora krajowego. Operator telewizji miał natomiast prowokować pozostałe osoby do wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim, a nawet do przemocy. W odniesieniu do jego zachowania świadek zeznał, on cały czas mówił, że trzeba coś zrobić z uchodźcami, bo za dużo tych ciapaków, że trzeba zorganizować jakąś akcję, żeby się oni bali. Z relacji świadków, jak i wstępnej analizy wyemitowanych przez TVN nagrań wynika również, że wskazany wyżej pracownik stacji brał aktywny udział we wznoszeniu nazistowskich dekoracji. Miał co chwila oferować swoją pomoc. To chciał pomóc przy biciu swastyki, to chciał zawiesić obraz i tak dalej. I jeszcze jedno, prokuratura zgłosiła się do TVN-u i poprosiła o cały materiał, kilkugodzinny z tego zdarzenia i z uwagi na ferie zimowe, a potem z jakiegoś innego powodu całości tego materiału od telewizji TVN nie dostała.
Tak jest, dokładnie tak jest, i więc prokuratura przyznaje, że dysponuje tylko fragmentami zapisów kilkugodzinnego spotkania, które były po prostu wyemitowane w tym właśnie kilkunastominutowym reportażu, i niestety nie posiada całości nagrania tych urodzin Hitlera, co stanowiło chyba najbardziej obiektywny i bardzo cenny materiał dowodowy. Niemniej jednak widzimy po prostu i może każdy to po prostu też sobie przeczytać, się z tym materiałem zapoznać, z tą odpowiedzią, że na pewno sprawa jest po prostu bardzo złożona i powinna być po prostu gruntownie wyjaśniona, bez względu na to, jak bardzo niepochlebnie o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, to mówię tutaj w kontekście tego, co zapowiedziałeś na początku, że to jest zebranie, jak bardzo niepochlebnie i naprawdę bardzo nieładnie, nieetycznie opisują dziennikarze, na przykład Gazety Wyborczej, nas, przez to, że tylko zwracamy się z prośbą o informacje, bo po prostu szeroka wiedza na ten temat naprawdę jest po prostu potrzebna opinii publicznej.
To powiedzmy, że wytoczyliśmy proces AGORZE za tytuł Stowarzyszenie Donosicieli Polskich, a to było w kontekście właśnie reportażu TVN-u. Witold Gadowski, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I co o tym sądzisz?
Jest trudno o tym mówić, dlatego że ja pracowałem z tymi ludźmi. Nigdy nie byłem zatrudniony przez TVN, ale robiłem filmy dla superwizjera TVN. I pracowałem i z tym operatorem, i z kilkoma innymi osobami, które brały udział przy przygotowaniu tego materiału, który ja nazywam roboczo Waffel SS. Co można o tym powiedzieć? Jeżeli była to inscenizacja i prowokacja wynikająca z działań dziennikarzy TVN, to jest to murowany kandydat do hieny roku, w tym roku, za rok 2018. Jeżeli natomiast jest to prawdziwy reportaż, w co coraz mniej wierzę, no to te nagrody, które spłynęły na autorów, rozumiem, że są wyrazem uznania pewnego środowiska. Bardzo mi przykro, że na przykład dziennikarze robiący ten materiał otrzymali nagrodę imienia Wojciechowskiego. Sam byłem nominowany do tej nagrody kiedyś i gdybym ją wtedy otrzymał, to po wręczeniu tej nagrody autorom tego reportażu musiałbym ją zwrócić publicznie. I tak dalej. Więc to pokazuje, w jakim stanie jest środowisko dziennikarskie w Polsce i jak bezkarni czują się przedstawiciele tak dużych koncernów jak Discovery, czyli TVN teraz.
Co dalej po tej odpowiedzi prokuratora krajowego zrobi Centrum Monitoringu Wolności Prasy?
Na tym etapie myślę nic jakiegoś wielkiego. Po prostu trzeba w dalszym ciągu czekać i analizować wszystkie te materiały. W przestrzeni publicznej pokazują się raz po raz właśnie w stacji telewizyjnej TVN obszerne materiały dotyczące ich jakby reakcji na to, co ujawniane jest ze śledztwa, czy reakcji na to, że jedna osoba została już w tym procesie, w tym postępowaniu skazana, ponieważ jeden z uczestników tych urodzin Hitlera przyznał się do zarzucanych mu czynów, po dobrowolnie poddał się karze, więc jakby po prostu trzeba to obserwować. Ja myślę, że jeszcze jest za wcześnie na ostateczne jakieś refleksje i rozstrzyganie sprawy. Mówię tutaj o ocenie oczywiście dziennikarzy, bo przecież sprawa ta ma wymiar nie tylko prawny, na to rozstrzygnięcie czekamy, ale także po prostu etyczno-zawodowy, bo ma to także znaczenie, z jakimi intencjami ktoś tam szedł i tak naprawdę co zrekapitulował w tym reportażu, jaki rodzaj rzeczywistości opisał, na ile to, co oni pokazali, czyli środowisko polskich neonazistów, tutaj cudzysłów, który daje, a którego nie widać w radiu, wiadomo, po prostu na ile to środowisko faktycznie jest takie, jak oni to przedstawili, silne, funkcjonujące, działające, dobrze zorganizowane, a na ile to jest po prostu jakaś inscenizacja, i bo to, że mężczyźni głupie rzeczy robią w krzakach po pijanemu, to wszyscy wiemy, nie od dziś żyjemy na tym świecie. Natomiast
to jest... Z tym czekamy.
Przepraszam, że nie chciałam aż tak iść w stronę dwuznaczności, ale no tak bym określiła to, co się też tam mogło wydarzyć, prawda, w tym Wodzisławiu tak. Śląskim, więc po prostu siłą rzeczy miejmy do tego wszystkiego dystans, a nie nakręcajmy się aż tak, jak to zrobił TVN, więc ocena działań dziennikarzy jeszcze przed nami. Naprawdę ze spokojem do tego podchodzimy natomiast na pewno będziemy tych informacji po prostu szukać, zbierać po to, żeby kiedyś móc się do tego wszystkiego odnieść, także od strony etyczno-zawodowej.
Przypomnijmy, że ten materiał TVN jest szczególnie ważny, bo stał się zapalnikiem do odpalenia całej ogólnoświatowej kampanii antypolskiej. On był zrobiony we właściwym czasie i we właściwym miejscu i od tego czasu rozpoczęła się wielka nagonka na Polskę i polskich neonazistów. Tymczasem, gdyby TVN chciał zrobić prawdziwy materiał o neonazistach, to nie bardzo daleko, bo w Berlinie, mogę podać adres, mieści się siedziba partii NPD, gdzie urzęduje europoseł Udo Voigt, który do dziś kwestionuje granice, polskość Wrocławia, Szczecina, Gdańska i który nie wypiera się neonazistowskich korzeni. To tylko jeden z polityków niemieckich, ale przecież są też całe grupy, które mogę wskazać TVN-owi w Berlinie i nie tylko, które posługują się symboliką neonazistowską. W siedzibach tych grup wiszą portrety Adolfa Hitlera i to są prawdziwi neonaziści, a nie wymyśleni, tak jak potrzeba było wykreować na użytek kampanii w Polsce.
Prawdziwy jest też Poranek Wnet i prawdziwy jest też zegar, który wskazuje godzinę. Jest godzina 8:13. Mówiliśmy o transmisji z sądu procesu, który wytoczył Witoldowi Gadowskiemu koncern Axel Springer, ale też posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich też mogły być czasami transmitowane, bo jeżeli do takiego duetu jak Witold Gadowski i Jolanta Hajdasz jeszcze dojdzie Jadwiga Chmielowska i Stefan Truszczyński, to naprawdę potrafi być bardzo ciekawie. Jadwigę Chmielowską serdecznie pozdrawiamy, Stefana Truszczyńskiego serdecznie pozdrawiamy, Jolę serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za to, że byłaś gościem Poranka Wnet i jesteś redaktorem naczelnym Wielkopolskiego Kuriera Wnet.
Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia wszystkim życzę.
I tobie również. Jest godzina 8:14. Czekali państwo na przegląd prasy arabskiej i doczekają się państwo na ten przegląd. Maciej Jastrzębowski jest w... Jastrzębski jest w studio, ale przegląd prasy arabskiej będzie o godzinie 9:00.